11 minut po godzinie 14. Przed mikrofonem Karolina Kamińska. Witam serdecznie. Przyszłe mamy, wybierając szpital, w którym chcą urodzić, często kierują się nie miejscem zamieszkania, ale innymi kryteriami. Jedne wolą oddziały wyposażone w najnowocześniejsze sprzęty medyczne, inne lepiej czują się w kameralnych oddziałach mniejszych powiatowych szpitali. Czy lubuskie pod względem ilości oddziałów ginekologicznych jest odpowiednio zabezpieczone? Dlaczego część oddziałów ma prawie dwa razy więcej odebranych porodów od innych? W jakim kierunku powinno rozwijać się lecznictwo w tym zakresie? To pytanie do naszych ekspertów, którzy pojawili się już w studiu. A w studiu jest profesor Jana Skrzypczak, konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Witam pani profesor.
Witam.
Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Witam panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Elżbieta Walczak, naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry. Na początek trochę danych statystycznych wprowadzających nas w temat. O ilu oddziałach możemy mówić, które świadczą tego typu świadczenia w województwie lubuskim?
Na terenie województwa lubuskiego mamy 15 oddziałów położniczo-ginekologicznych.
15 oddziałów, gdzie one się znajdują?
One są rozmieszczone w większych miastach województwa lubuskiego. Praktycznie w każdym powiecie jest oddział położniczo-ginekologiczny.
Jeżeli mówimy o oddziałach ginekologicznych, mówimy również o różnych poziomach referencyjności. Co to oznacza, panie dyrektorze? Czym są te oddziały referencyjności?
Oddział referencyjności oznacza to, iż na danym oddziale są hospitalizowane bardziej skomplikowane przypadki, tak? I to determinowane jest właśnie większym lub mniejszym bezpieczeństwem, poczuciem bezpieczeństwa tych pacjentek. Standardowe przypadki, przypadki, które są niepowikłane, są hospitalizowane właśnie w większości w tych szpitalach powiatowych, a te bardziej skomplikowane są hospitalizowane na drugim, trzecim poziomie. Na trzecim poziomie mamy szpital w Gorzowie, w Nowej Soli i w Zielonej Górze. I na drugim poziomie mamy szpital w Sulechowie.
Te szpitale referencyjności, tak jak pan wspomniał, decydują o tym poziomie bezpieczeństwa, jakby zabezpieczeniu też medycznym. Kto takie stopnie referencyjności nadaje? Czy szpitale muszą się o takie stopnie referencyjności starać?
Trzeba spełnić określone wymagania, które są określone w rozporządzeniu ministra zdrowia, tak w zakresie właśnie też i sprzętu, kadry medycznej, no i procedur, które są realizowane. Tak? I to jak gdyby kwalifikuje do tego, by być na drugim lub trzecim poziomie.
Pani profesor, z pani obserwacji ta liczba oddziałów, która jest w województwie lubuskim, liczba oddziałów ginekologiczno-położniczych jest wystarczająca, by zabezpieczyć usługi świadczone w naszym regionie?
Jak najbardziej. Ta liczba 14 w tej chwili oddziałów ginekologiczno-położniczych jest wystarczająca, żeby zabezpieczyć prawidłową opiekę nad kobietą ciężarną i bezpieczeństwo w czasie porodu. Ale ja jeszcze tutaj dodam, że ten trzeci stopień referencyjności wiąże się z trzecim poziomem referencyjności neonatologii, prawda? Czyli położnictwo na trzecim stopniu i ginekologia i trzeci stopień neonatologii. Dlatego też tutaj kobiety czują się najbardziej bezpieczne, mając zapewnione to maksimum opieki dla noworodka.
Zerknijmy, pani profesor, jeszcze na statystyki. Obserwując na przestrzeni lat, ta liczba urodzeń w naszym regionie zwiększa się? Jak to wygląda?
Ja przypomnę, że województwo lubuskie ma milion właściwie ludności, tak? Mhm. I to jest 51% kobiet. Ja jestem konsultantem od 2013 roku i wtedy liczba porodów wynosiła 9415. A dzisiaj, w ubiegłym roku, w 2017, 9942. Czyli w porównaniu do tego 13 roku to się zwiększyło zaledwie o 5% liczba porodów. Natomiast w tym roku liczba porodów się zmniejszyła.
A tak jak obserwujemy na tych latach pośrednich, między 2013 a 2017.
To w 2014 roku była taka jak w 2013, najmniejsza była w 2015 roku, ale nie poniżej 9 tysięcy, bo wynosiła 9207. I to była z tych lat, była to najniższa. A w pozostałych, poza 2017 rokiem, gdzie był rzeczywiście skok, była na tym samym poziomie.
Przed rozpoczęciem naszej rozmowy pani profesor zwracała również uwagę na śmiertelność okołoporodową, jaka jest w naszym regionie.
Więc to tutaj jest bardzo, bardzo ważny problem. I w 2013 roku to ta śmiertelność okołoporodowa wynosiła aż 6,37 promila. To jest naprawdę dużo. Natomiast w roku 16 i 17 spadła do 4,2. Czyli to jest właściwie na poziomie, no, dobrym bym powiedziała, 4,2 promila, co nie znaczy, że może być jeszcze lepiej, tak? Czyli, bo to śmiertelność okołoporodowa, no to jest, to są martwe urodzenia powyżej 500 gramów, śmierć też w czasie porodu i jeszcze 6 dni po porodzie. To jest właśnie śmiertelność okołoporodowa wyrażona w promilach.
Z czego wynika ten promil? To są kwestie zaniedbań samych mam, które nie prowadzą odpowiednio badań natury, bo takie zdarzenia też się zdarzają, na które no niestety lekarze nie mają wpływu, tak jak pani obserwuje.
No, dużo jest takich obumarć wewnątrzmacicznych w około 20-25 tygodnia ciąży. Czy to jest spowodowane? Nieraz muszę powiedzieć, że chyba brakiem opieki pacjentki nie zgłaszają się do lekarza i trafiają do szpitala już z obumarłą ciążą wewnątrzmaciczną. Wtedy trudno jest powiedzieć, jaka była przyczyna. Natomiast na szczęście takich obumarć ciąż donoszonych czy zgonów śródporodowych no, jest znacznie mniej, prawda? Czyli tutaj ta opieka, bym powiedziała, w poradniach, ona chyba wymaga pewnego jeszcze polepszenia, no, udoskonalenia, czy przestrzegania naprawdę tych standardów medycznych właśnie w poradniach. Bo mamy takie spotkania dwa razy w roku i omawiamy przyczyny tej śmiertelności. I stąd wiem, że właściwie w połowie przypadków, jeżeli nie więcej, trafiają już kobiety z obumarłą ciążą do szpitala. No wtedy to już jest za późno, prawda? Więc nieraz takie kobiety może wymagałyby wcześniejszego przyjęcia, hospitalizacji kilkudniowej właśnie w tych trzeciorzędowych ośrodkach.
Panie dyrektorze, jak wygląda ta opieka, jeżeli chodzi o poradnie w województwie lubuskim? Mamy mogą skorzystać z takiej opieki bez skierowania? Czy takie skierowanie jest konieczne? Jak wygląda taka droga?
Znaczy, mogą skorzystać bez skierowania, tylko tutaj jest istotna rzecz, że sporo kobiet jednak korzysta z poradni prywatnych. Znaczy prywatnie, prywatne wizyty u lekarza. Tutaj też z panią profesor o tym rozmawialiśmy, w jaki sposób właśnie dotrzeć do tych lekarzy i tutaj zaproponować im szkolenia, edukację. No, siłą rzeczy my mamy kontakt z lekarzami, którzy mają z nami kontrakty. To jest istotne. W tym przypadku ten kontakt jest zdecydowanie, no nie ma tego kontaktu de facto i tutaj zastanawiamy się właśnie, jak to sformalizować, jak to zorganizować i w pierwszej kolejności prawdopodobnie będziemy chcieli skontaktować się z lekarzami, którzy mają poradnie zakontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia i tutaj poprowadzić jakiś dyskurs właśnie w tym zakresie, by ta świadomość, by ten kontakt pomiędzy tymi lekarzami i pacjentką był lepszy, ale też i ta wiedza, tak, bo tutaj
taki przepływ informacji.
Tak, to jest istotne, żeby ta wiedza lekarzy była na bieżąco w sumie de facto, tak? Bo to jak gdyby jest istotne w kontekście, w tym kontekście. No i tutaj, no, tak jak powiedziałem, zastanawiałem się nad tym, jak to zorganizować. I w pierwszej kolejności na pewno będziemy chcieli poprzez kontakty z tymi lekarzami, którzy mają kontrakty, i tutaj zaproponować im jakieś właśnie wersje szkoleń, wykładów. Tutaj oczywiście przy współudziale pani profesor.
Zastanawia mnie jedna kwestia, bo przyglądając się danym, jeżeli chodzi o liczbę porodów w poszczególnych placówkach w województwie lubuskim, często są one bardzo rozbieżne. Niektóre z placówek, jak Zielona Góra czy Gorzów, tych porodów mają bardzo, bardzo dużo, ale znajdują się na tej liście również placówki, które mają zaledwie kilkaset takich porodów. Jak to wygląda w tej chwili w województwie lubuskim, jeżeli chodzi o liczbę porodów w niektórych placówkach, te, które przodują i te, które mają ich mniej, i ewentualnie, czy możemy się pokusić o taką analizę, z czego to wynika?
W tej chwili na podstawie danych statystycznych i na przestrzeni lat to ta tendencja jest potwierdzana. Mamy 7 oddziałów położniczo-ginekologicznych, które rocznie, w których rocznie rodzi się mniej niż 400 dzieci. Są oddziały, właśnie to są te szpitale o poziomach dużych, o poziomach referencyjnych trzeciego poziomu, gdzie tych porodów jest znacznie więcej. Może to wynikać z tego też, że pacjentki, które mają problem, tak, w czasie ciąży, trafiają do tych ośrodków o wyższym poziomie referencyjnym, ponieważ one, te ośrodki, gwarantują też lepsze zaplecze, lepszą opiekę później, jeżeli chodzi również o dziecko. Największą liczbę porodów to rocznie około 2000 jeden z naszych świadczeniodawców realizuje. Także takie są dane statystyczne.
To też zapewne przemawia, że to są szpitale wojewódzkie, bo tutaj nie można ukrywać, tak, że jest to Zielona Góra i Gorzów z jednej strony, ale z drugiej strony o tym, że mamy wybierają taki, a nie inny szpital, idą za tym różne przesłanki, pani profesor, bo z jednej strony to są ciąże zagrożone, gdzie jakby jest bezdyskusyjnie, że kobiety będą rodziły w tych szpitalach, gdzie ta opieka jest wyższa, ale te czynniki są różne, tak jak obserwujemy.
Pacjentka nieraz idzie, że tak powiem, za lekarzem.
Prawda? Często chyba.
Jeżeli, tak jak pan dyrektor powiedział, no, ma swojego lekarza, który pracuje w
na danym
dużym
oddziale czy
szpitalu, no to będzie chciała tam rodzić.
Bo to jest taki syndrom znajomej twarzy, prawda?
Czuje się wtedy bezpieczniej, a no to przede wszystkim chodzi. Wydaje mi się, że to tutaj pomijając konieczność przyjęcia do szpitala o trzecim poziomie referencyjnym, no to tutaj takie decydują właśnie powiązania, kwestia zaufania do lekarza.
Opinia innych mam, bo często to też jest taka przekazywana pocztą pantoflową, prawda?
Opinia też jest ważna, ale tak jak mówię, jest objęta opieką określonego danego lekarza i idzie za nim do tego szpitala do porodu.
Panie dyrektorze?
No, pani profesor właśnie zwróciła uwagę na to, że tutaj szczególnie istotną rolę odgrywa to zaufanie. Jest istotne, to zaufanie decyduje o tym, że pacjentka akurat zaufanie chce, tak, żeby tą lekarz ją prowadził, no i się w konsekwencji wybiera ten oddział, na którym ten lekarz pracuje.
A jeżeli na przykład ciąża jest prawidłowo prowadzona, wszystko przebiega bez zastrzeżeń, czy pacjentka może wybrać ten szpital, który jest z tym trzecim stopniem referencyjności bez przeszkód, także w takiej sytuacji?
Może, pacjentka nie musi mieć skierowania, może taki wybrać. Jeżeli tak sobie życzy i do porodu zgłosi się, no to będzie przyjęte.
Jeżeli chodzi o znieczulenia, niewielu lekarzy decyduje się na wykonanie znieczulenia zewnątrzoponowego, ale jak się okazuje, często na oddziałach stosowane są także inne metody, które mają uśmierzyć ból. Jakiś czas temu, kilka lat temu, mówiło się, że każda pacjentka, która przychodzi rodzić dziecko, będzie rodziła je bez bólu. No niestety, ale taka sytuacja jest bardzo trudna, choć lekarze starają się zapobiegać tym sytuacjom, prawda, pani profesor?
No właśnie, tutaj pacjentki po takiej akcji zapewnienia, że pacjentki będą rodziły bez bólu na początku, jak Państwo sobie przypominają, w prasie tutaj lubuskiej były artykuły, które zarzucały położnikom, że nie spełniają tych zapewnień. To nie położnicy, prawda, bo za znieczulenie zewnątrzoponowe są odpowiedzialni anestezjolodzy i nie ma tylu anestezjologów, żeby zapewnić każdej pacjentce poród w szpitalach właśnie ten zewnątrzoponowy. Jeżeli jest taka konieczność, to można, bo w niektórych dużych właśnie szpitalach się je przeprowadza. Czy wszystkie pacjentki muszą mieć? Nie. Nie wszystkie pacjentki muszą mieć znieczulenie zewnątrzoponowe, ale są metody, które w jakiś sposób zmniejszają ten ból okołoporodowy i szkolenie, które pan dyrektor w ubiegłym roku zorganizował tutaj w Zielonej Górze, dotyczyło walki z bólem, pomijając właśnie zewnątrzoponowe znieczulenie, zwracając uwagę na inne możliwości. I muszę powiedzieć, że wielu lekarzy i położnych wzięło udział i stosują te leki, te sposoby, te metody z dobrym skutkiem.
Na przykład?
No to są tak. To jest ten gaz rozweselający, to są techniki relaksacyjne, to jest piłka, to jest ciepły prysznic, basen, a niekiedy nawet rozmowa, czy bycie przy tej rodzącej w jakiś sposób też pomaga.
Czyli tak naprawdę działamy na podświadomość, na psychikę, dopasowujemy takie działania do potrzeb danej kobiety, prawda?
Do potrzeb danej kobiety, bo jeżeli pacjentka przychodzi z rozwarciem 6 cm, no to znieczulenie zewnątrzoponowe to już nie jest potrzebne. W niektórych sytuacjach ono jest potrzebne i byłoby dobrze, gdyby było stosowane u pacjentek z jakąś dużą taką obawą przed porodem, prawda, z tym poziomem bólu. No ale nie zawsze jesteśmy w stanie spełnić tę prośbę, bo tak jak powiedziałam, to nie zależy od położników.
Jak pani profesor zapatruje się na liczbę cesarskich cięć, jakie są wykonywane u nas w szpitalach?
To jest właśnie ten problem, ale to jest w całej Polsce, że najwięcej cięć cesarskich wykonuje się w szpitalach na pierwszym poziomie. I na przykład w województwie lubuskim, w jednym ze szpitali na pierwszym poziomie, procent cięć cesarskich sięga 58%, tak? Czyli większa część kobiet rodzi przez cięcie cesarskie. No, średnia w województwie lubuskim wynosi 41%. Tak. Wliczając 3 referencyjne szpitale, które ta wysoka czy wyższa niż 40 byłaby do przyjęcia. Ale nieuzasadniona jest liczba cięć cesarskich właśnie na pierwszym poziomie w tych szpitalach.
Z czego wynika taka duża liczba cięć cesarskich?
No tutaj muszę powiedzieć, że ja analizowałam w jednym ze szpitali wszystkie wskazania. To połowa z tych wskazań był stan po cięciu cesarskim. No tak jest niestety u nas, że pacjentka, która jest po cięciu cesarskim, a która nawet nie musi mieć cięcia drugiego cesarskiego, jednak musi podpisać zgodę, że zgadza się na poród samoistny. I tutaj jest największy problem, bo najczęściej pacjentka się nie zgadza, prawda? Czyli ta liczba cięć, no wzrost, ogólnie mówiąc, wzrost jest spowodowany wzrostem cięć cesarskich pierwszych i później to drugie też jest rozwiązane. Ale dlaczego właśnie na pierwszym poziomie jest taki duży odsetek cięć cesarskich, to można, to jest pytanie, na które ja nie jestem w stanie odpowiedzieć.
14.33, dziś w audycji Godzina z Ekspertem mówimy o opiece medycznej nad kobietami spodziewającymi się dziecka. W studiu przypomnę eksperci, profesor Jana Skrzypczak, konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Witam jeszcze raz po przerwie. Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Panie dyrektorze, jeszcze raz dzień dobry. Elżbieta Walczak, naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej z Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry jeszcze raz. Mówimy o oddziałach, które funkcjonują w województwie lubuskim, oddziałach świadczących właśnie usługi ginekologiczno-położnicze. Panie dyrektorze, czy ta liczba jest wystarczająca? Czy tak naprawdę każdy powiat powinien mieć na swoim terenie oddział ginekologiczno-położniczy? Czy lepiej, żeby funkcjonowało ich mniej, ale z wyższym poziomem usług?
No to jest kwestia do dyskusji oczywiście. My w niedalekiej przyszłości będziemy się musieli z tym zmierzyć. To nie dotyczy tylko ginekologii położnictwa. Dzisiaj mówimy akurat o ginekologii położnictwa. Mamy powiaty, w którym mamy dwa oddziały ginekologiczno-położnicze. Mm-hmm. Mamy też oddziały ginekologiczno-położnicze, gdzie mamy około 300 porodów rocznie. Tak? Mamy też takie, gdzie jest mniej niż 300. No to jest kwestia do dyskusji, czy na tych oddziałach w wystarczający sposób zapewnione jest to poczucie bezpieczeństwa. Tak? No bo siłą rzeczy też ta liczba porodów też decyduje o tym, czy no, wpływa na to poczucie bezpieczeństwa, dlatego że liczba wykonanych procedur, tak, uprawdopodabnia, tak, większe doświadczenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? No, siłą rzeczy kwestia powikłań i to jest dyskusja w mojej ocenie, która nas czeka. Pamiętajmy, że kilka lat temu mieliśmy już taką dyskusję w kontekście jednego z oddziałów ginekologiczno-położniczych, gdzie jeden ze świadczeniodawców wyszedł z propozycją likwidacji tego oddziału. Suma summarum, to nie zostało zaakceptowane w takim wymiarze społeczno-politycznym. Mhm. I o ile my tutaj możemy rozważać ten problem na gruncie argumentów merytorycznych i tutaj myślę, że nie musimy się wzajemnie przekonywać, to zakomunikowanie takich decyzji i jak gdyby wyjście z tym komunikatem do lokalnie, zakomunikowanie tej społeczności lokalnej, no to jest największe wyzwanie. Tak by przekonać tych ludzi, że to jednak nie jest złe rozwiązanie, bo niestety mamy zakodowane takie przekonanie, że szpital musi być blisko. I to znaczy, że ta bliskość tego szpitala
daje nam gwarancję.
Tak, determinuje nasze poczucie bezpieczeństwa. Mhm. No niestety nie. To najważniejsze, żeby to był szpital, który spełnia określone wymagania, oczywiście, na którym realizowane są procedury. Szpital, który zapewnia obsady personelu i tak dalej, i tak dalej. A ze względu na to, że niestety mamy ograniczoną liczbę personelu, to nie dotyczy tylko ginekologii położnictwa, ale też w innych zakresach i rodzajach w większym stopniu, no to siłą rzeczy szpitale też rywalizują o tą kadrę medyczną. No licytują się i to licytowanie się de facto sprowadza do licytowania zarobkami. No na marginesie to moim zdaniem jest niebezpieczna tendencja. Siłą rzeczy prędzej czy później musi pojawić się refleksja w tym zakresie.
Przed przerwą rozmawiałyśmy między innymi o porodach, o cesarskich cięciach, o naturalnych porodach. Pani profesor zwróciła tutaj uwagę przede wszystkim na konsekwencje cesarskiego cięcia, że no niestety, ale niesie ze sobą spore ryzyko, ale także powikłania dla mam, które się decydują na taki zabieg.
Oczywiście takim największym zawsze powikłaniem podczas samego cięcia jest jednak krwawienie. Mhm. I to jest...
Bo wtedy taką sytuację traktujemy jako normalną operację.
Tak.
Klasyfikujemy ją jako operację, tak?
Ale w czasie cięcia cesarskiego już sam powikłanie może wystąpić w postaci krwawienia, które nieraz zagraża życiu. Natomiast czy atonia macicy z tym właśnie krwawieniem powiązana nawet w sytuacjach, kiedy lekarz się tego nie spodziewa, bo są sytuacje, kiedy się spodziewa, ale nieraz nie. A takie powikłania późniejsze, no to niestety większa jest teraz częstość ciąż w bliźnie po cięciu cesarskim. Jednak powinna być zachowana ta odległość, ten czas między kolejną ciążą a cięciem cesarskim, 16 miesięcy. Nie każda pacjentka o tym wie, nie każdy lekarz o tym informuje i wcześniejsze zajście w ciążę grozi takim ryzykiem tej ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim, co oczywiście, jeżeli to idzie w złym kierunku, no to może też się skończyć krwotokiem, czy nawet wycięciem macicy. No to są bardzo duże powikłania. Nie zapominajmy też, że są pewne powikłania u dzieci, czyli następstwa u noworodków. Choroby immunologiczne, choroby alergiczne są niekiedy, nie u wszystkich mówię, ale u niektórych właśnie następstwem cięcia cesarskiego.
Także bo naturalne porody sprawiają, że tą florę bakteryjną otrzymujemy od mamy.
Przejście przez pochwę, prawda? Mhm. Czyli to już zapoznaje się dziecko z tą florą naturalną, a cięcie cesarskie tego pozbawia. Tak samo zawsze problemy z pierwszym oddechem. No, to jest o wiele tutaj bardziej naturalny poród samoistny drogą pochwową, a nie cięciem cesarskim. Także, że cięcie cesarskie niesie ze sobą zawsze ryzyko powikłań zarówno dla matki wczesnych i późnych, jak i dla dziecka. Zdarzają się przecież też zakrzepowe zapalenie żył po cięciach cesarskich, więc szczególnie u kobiet otyłych. Więc tutaj rzeczywiście zawsze trzeba wyważyć, czy te wskazania do cięcia cesarskie są uzasadnione.
To, co pani profesor powiedziała, można by było zamknąć w dwóch ważnych słowach: wiedza. To między innymi wiedza o tych 16 miesiącach, ale przede wszystkim też profilaktyka. I o tej profilaktyce warto wspomnieć chociażby w kontekście cytologii i mammografii, bo niestety może życzylibyśmy sobie, żeby te statystyki były lepsze, ale jak się okazuje, nie wszystkie kobiety, nie wszystkie panie z takich badań, bezpłatnych badań korzystają. Jak to wygląda w tej chwili w województwie lubuskim?
Mamy dwa programy profilaktyczne. Program profilaktyki raka szyjki macicy, między innymi te, które są dedykowane kobietom. Program profilaktyki raka piersi. I jeżeli chodzi o procent objęcia populacji programem profilaktyki raka szyjki macicy, on kształtuje się na poziomie 20%, czyli niewielki odsetek. Program jest adresowany dla kobiet w wieku 25-59 lat, które nie miały wykonanej cytologii w ramach programu profilaktycznego w ciągu ostatnich 3 lat. Takie panie mogą się zgłosić do poradni ginekologiczno-położniczej, która ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i wykonać to badanie profilaktyczne w ramach właśnie porady. Na terenie województwa mamy 74 poradnie ginekologiczno-położnicze. Adresy tych poradni są dostępne na stronie internetowej oddziału funduszu, także każdy może zajrzeć, sprawdzić, udać się do poradni, do której niepotrzebne jest skierowanie i wykonać takie badanie profilaktyczne, jeżeli chodzi o raka szyjki macicy. Również program jest mammografia profilaktyczna finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Program ten jest adresowany dla pań w wieku 50-69 lat. Odsetek objęcia tutaj już jest większy, kształtuje się na poziomie 50%. Są mamobusy mobilne, które jeżdżą do gmin. Postoje tych mamobusów, informacje również są dostępne na stronie internetowej. Także należy zachęcić wszystkie panie do skorzystania przede wszystkim z profilaktyki.
Panie dyrektorze, chciałoby się zapytać, to skoro jest tyle możliwości, żeby z tych badań skorzystać, to dlaczego jest tak mały odsetek pań, które decydują się na takie badania?
No, kiedyś, muszę się przyznać, wydawało mi się, że poprzez te właśnie takie akcje informacyjne, które prowadzimy, szerokie akcje informacyjne, przypomnę tylko na przykład taką akcję, bo jest coś dla mnie ważna, tak, gdzie mężczyźni mogli przypominać kobietom o właśnie tych badaniach profilaktycznych, ale i cykl innych akcji też właśnie takich informacyjnych. Jak to wszystko jak gdyby zbierzemy, no to de facto i skonfrontujemy z wynikami, no to mówiąc delikatnie, wygląda to tak sobie. To mógłbym powiedzieć, że to trochę już irracjonalne jest to takie, że ta postawa jednak tak trudno, może w ten sposób, tak trudno zmienić tą postawę, szczególnie w dzisiejszych czasach. Postawę kobiet, które jednak w tak niskim procencie jednak korzystają jeszcze z tych badań. z tych badań profilaktycznych. No, ta świadomość, okazuje się, że jednak, że ten proces kształtowania świadomości to jest jednak proces długotrwały.
Jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, to oprócz profilaktyki z jednej strony, to oczywiście ważna jest także pomoc i wsparcie, które oferują między innymi położne. I tutaj warto przypomnieć, że z pomocy położnej może skorzystać każda kobieta, która jest w ciąży. Niestety nie każda z pań z tego korzysta, bo albo nie wie, albo nie zgłosi chęci skorzystania z takiej pomocy. Pani profesor, co zrobić, żeby taką wiedzę upowszechnić?
Do tego też apel do lekarza. Lekarzy prowadzących czy sprawujących opiekę nad kobietą w ciąży, żeby przypominali tym pacjentkom o zgłoszeniu się do położnej środowiskowej i sprawdzali, bo raz powiedzenie raz nie wystarcza. Po prostu ten lekarz opiekujący się kobietą w ciąży musi sprawdzać, prawda, czy przypominać, czy już ma, czy korzysta. Bo,
co jest ważne, ta położna opiekuje się kobietami w ciąży przed porodem, a nie tylko po porodzie,
właśnie,
prawda?
I ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jeżeli raz powiem pacjentce, że proszę już zapoznać się, czy zgłosić się do swojej położnej środowiskowej i po kilku tygodniach zapytam, czy... To nie wszystkie się zgłosiły, czyli po prostu no, to przypominanie, apelowanie, żeby jednak zgłosiły się pacjentki w ciąży do tej położnej środowiskowej, bo naprawdę te położne środowiskowe, one spełniają wielką rolę, niedocenianą według mnie rolę opieki nad kobietą w ciąży. Prawda, bo robią, mierzą ciśnienie, słuchają czynności serca, później robią KTG i to po 32 tygodniu ciąży dwa razy w tygodniu, czyli zwiększają bezpieczeństwo nad kobietą w ciąży, ale tak jak mówię, no, nie wszystkie pacjentki jakby raz są przekonane do takiej pomocy i nie wszyscy lekarze przypominają o tym, że taka możliwość istnieje.
Co jest ważne, to kobieta, która jest w ciąży, wybiera sobie położną tak naprawdę, więc to od niej zależy, z kim będzie się spotykać przez te kilka najważniejszych tygodni, prawda? To nie jest osoba narzucona od góry.
Tak, i to, no, to wiemy, że jak może nawet zmienić, ale ważne jest, żeby ta położna środowiskowa znała swoją podopieczną, bo ona i ją kontrolowała też, prawda? No bo była sytuacja w jednym ze szpitali tutaj w województwie lubuskim, że pacjentka w ciąży donoszonej kilka lat temu trafiła nieprzytomna do szpitala. No, w ogóle położna środowiskowa w ogóle o takiej pacjentce nie wiedziała, prawda? Pacjentka była w ogóle nieobjęta opieką, więc takie sytuacje się jeszcze zdarzają.
Jakiej pomocy możemy oczekiwać od właśnie położnej, czy przed, czy już po porodzie? Między innymi świadczą one, ja tak podpowiadam właśnie, bo to niezmiernie ważny temat, takie porady laktacyjne, z którymi, no niestety, ale panie często mają spory problem.
Po porodzie tak, ale przed porodem to też jest ważne, tak jak już wspomniałam, jednak pomiary ciśnienia, czynności serca płodu, później wykonywanie KTG i w ogóle obserwacja tej ciężarnej. A po porodzie to te problemy laktacyjne, które pomagają rozwiązać. Ale tutaj już rozmawialiśmy z panem dyrektorem, że w planie można by dążyć do stworzenia poradni laktacyjnej, która w jednym z szpitali trzeciego stopnia referencji, która byłaby czynna 24 godziny na dobę i żeby pacjentka, która ma akurat w danym dniu w nocy jakiś wielki problem, mogła
miała taki komfort,
korzystać,
że porozmawia z kimś, kto jest kompetentny, prawda? No,
chociażby telefonicznie zapytała, co ma zrobić i tak dalej, więc to byłoby tutaj naszym celem. przyszłości.
A takie poradnie laktacyjne funkcjonują na przykład w innych regionach już teraz?
W Poznaniu tak.
W Wielkopolsce już jest to. Tak. Jest, rozumiem, panie dyrektorze, pole do popisu.
Rozmawiamy na ten temat, także myślę, że uda się to sfinalizować.
Oprócz poradni laktacyjnej, pani profesor wspominała o poradni patologii szyjki macicy. Dlaczego to jest tak istotne? To no, także jakby poradnia, która mogłaby się pojawić w województwie lubuskim.
To też jest istotne, bo jeżeli będziemy dążyć, i to jest naszym zadaniem, żeby zwiększyć tutaj liczbę badań cytologicznych, no to też musimy myśleć o tym, że będą nieprawidłowe stopnie cytologiczne. I jeżeli chcemy postępować zgodnie z wytycznymi, ze standardami, no to u kobiety takiej należy rozszerzyć te badanie o wirusa HPV, glodawczaka, prawda? Czyli byłaby badanie kolposkopowe, ewentualnie pobranie wycinków. Mhm. Czyli kobieta z nieprawidłowym stopniem cytologicznym powinna być kierowana do określonego miejsca, w którym to będzie miała już wykonane wszystkie badania diagnostyczne z tym związane, a nie na przykład w jednym miejscu jeszcze raz powtórzoną cytologię, w drugim miejscu kolposkopię, a w jeszcze innym miejscu na przykład pobranie materiału do tego badania. Więc w takiej poradni patologii szyjki macicy byłyby wszystkie te badania wykonywane łącznie.
Pani profesor, to na koniec naszej audycji, gdybyśmy mieli tak podsumować, w jakim kierunku powinno rozwijać się lecznictwo ginekologiczno-położnicze w tej chwili? Co jest takim języczkiem uwagi?
Ja tutaj nie mówiliśmy na ten temat, ale jednakże na pewno przeorganizowania będą wymagały w przyszłości, o czym pan dyrektor wspomniał, tak nieśmiało, te oddziały położniczo-ginekologiczne, bo proszę zwrócić uwagę na zwiększającą się populację starszych kobiet. Prawda? Starszych kobiet. Czyli tutaj będą musiały być skierowane dla nich też usługi. To będą uroginekologiczne problemy. A więc rozszerzenie diagnostyki w tym kierunku, czy nawet lecznictwa, diagnostyki, myślę nawet o diagnostyce no, takiej inwazyjnej, czyli o histeroskopii, żeby zwiększyć może, o ile to będzie możliwe, kontrakty w tym zakresie, w zakresie ginekologii skierowanej w stronę tych kobiet starszych. I to jest też nasze zadanie.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gośćmi Radia Zachód byli pani profesor Jana Skrzypczak, konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Pani profesor, bardzo dziękuję za udział w naszej audycji.
Dziękuję.
Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dziękuję.
Elżbieta Walczak, naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Audycję przygotowała i prowadziła Karolina Kamińska. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.